Już wracamy do studia Poranka Wnet. 10 minut później, 9.21 marca. Przypominamy, pierwszy dzień wiosny, a w studio jest Antoni Opaliński z przeglądem prasy.
No właśnie, pierwszy dzień wiosny, człowiek powinien robić inne rzeczy, a nie czytać gazety, ale ponieważ dziś debata o polityce zagranicznej, to porozmawiajmy o tym, co w gazetach. O sprawach zagranicznych zaczniemy oczywiście od największej gazety w Polsce, czyli Kuriera Wnet. Przypominamy, że tam na temat polityki zagranicznej, jak zawsze, jest bardzo dużo. Rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z profesorem Andrzejem Nowakiem. Polska jest coraz silniejsza i żadne kampanie tego nie zmienią. To jest wywiad bardzo optymistyczny, ale wywiad też pesymistyczny, bo profesor dość krytycznie podchodzi do ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie. Andrzej Nowak twierdzi, że Polska powinna być tą ostoją wolności w Europie i nie powinniśmy budować poprawności politycznej w drugą stronę za pomocą środków prawnych. Krytycznie o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej pisze też Paweł Bobołowicz, kto i dlaczego zagrał naszym bezpieczeństwem. W Kurierze Wnet też między innymi dwa artykuły Jerzego Targalskiego oparte o jego audycje telewizyjne w Telewizji Republika. Zapraszamy. Oczywiście o sprawom zagranicznym poświęcają też nasi felietoniści, na przykład Piotr Wit. Sięgamy do tygodników. W tygodniku Do Rzeczy Tomasz Wróblewski. Azjatycka pułapka. Negocjacje Trumpa z Kimem mogą odsunąć nuklearną groźbę, ale w rzeczywistości zarządzanie regionem przejmą Chińczycy. Czytamy dalej. Jastrząb CIA. Jacek Przybylski kreśli sylwetkę Mike'a Pompeo, byłego szefa CIA, który teraz będzie kierował amerykańską dyplomacją. Był żołnierz, kongresmen, biznesmen i szef najpotężniejszej agencji wywiadowczej świata. To sekretarz światu, który patrzy na świat podobnie jak Donald Trump. Ta pani, która zajmie jego miejsce jako szefowa CIA, która bezpośrednio uczestniczyła w takich niestandardowych przesłuchiwaniach więźniów, też na pewno do polityki Trumpa będzie jak najbardziej pasować. Ciekawy komentarz Piotra Kowalczuka, korespondenta polskich mediów z Rzymu. Wściekłość i wrzask. Po klęsce wyborczej włoski obóz postępu nadal tkwi w głębokim stuporze. A złośliwy los już nawet nie chichocze, ale zanosi się śmiechem. Matteo Renzi, okrzyknięty mesjaszem lewicy, stanął na czele partii demokratycznej i w ostatnich wyborach do parlamentu zdobył dla niej 40% głosów. Potem wysadził z siodła swego kolegę Enrico Lettę i został najmłodszym premierem Włoch. Tę oszałamiającą karierę zawdzięczał przede wszystkim obietnicy, że zezłomuje partyjnych dinozaurów i zbuduje wszystko od nowa. Obietnica nie została dotrzymana i teraz pan Renzi wraz z całą lewicą został wyrzucony przez włoskich wyborców na śmietnik i stąd wściekłość, skąd my to znamy. I jeszcze pisze pani Teresa Stylińska też w tygodniku Do Rzeczy. Liga już nie północna. Tu jest sylwetka Matteo Salvini, który być może zostanie premierem Włoch, a nawet jak nie zostanie, to już widać, że ta przebudowa, której dokonał w dawnej Lidze Północnej, zmieniła włoską politykę, a być może politykę całą europejską. W każdym razie sięgamy teraz do tygodnika Do Rzeczy i dalej szukamy o sprawach zagranicznych, ale przez chwilę też o zagranicznych, które są krajowymi. Tutaj Marek Pyza i Marcin Wikło rozmawiają z zespołem ekspertów, których prokuratora zgromadziła w Polsce i którzy mają od strony tego zespołu prokuratorskiego, to jest ten słynny zespół prokuratorski numer jeden pod przewodnictwem pana Marka Pasionka, prokuratora Marka Pasionka. Tu jest kilku związanych z amerykańskimi firmami lotniczymi ekspertów, którzy mają to śledztwo wspomagać. Jak rozumiem, tutaj nie do końca jest to wypowiedziane, ale to jest trochę inny tryb badań niż to, który forsuje zespół smoleński Antoniego Macierewicza. Sprawy międzynarodowe, trupy w słowackiej szafie, Maja Narbut, ostatnia chyba reportażystka w polskich mediach, pisze o tym, co się dzieje na Słowacji. Natomiast Grzegorz Górny, proszę państwa, Wunderwaffe, czyli pakt Sorosza. Na ostatniej prostej przed wyborami lewicowo-liberalna opozycja sięgnęła po swą cudowną broń. Cudowna broń to są oczywiście pieniądze George'a Sorosza, który wymusił konsolidację na różnych partiach węgierskiej opozycji i okazuje się, że te wybory, które są przed Orbanem, wcale nie muszą być takim spacerem. Teraz sięgamy do międzynarodowych mediów. Tutaj mam, proszę państwa, takie coś ciekawego. To się nazywa po prostu Info. To jest taka gazetka. Gazetkę wydaje, proszę państwa, Fundacja Friedricha Eberta, Friedrich Ebert Stiftung. To jest zaplecze intelektualne partii SPD. Partia SPD co prawda wyborów nie wygrała, ale równocześnie je wygrała, dlatego że będzie mieć dominującą rolę, jeśli chodzi o niemiecką politykę zagraniczną. No i co tutaj eksperci socjaldemokracji niemieckiej, czym się zajmują? Otóż zajmują się populizmem. Populizmem, który grozi w Europie. Tu jest taki bardzo ciekawy artykuł. Wściekłe białe kobiety. Kto to są wściekłe białe kobiety? To są, proszę państwa, liderki różnych partii populistycznych, które niszczą zjednoczoną Europę. I tutaj są wizerunki tych wściekłych białych kobiet. Jest oczywiście pani Le Pen, jest pani Frau działkę Petry z niemieckiej polityki, ale co ciekawe, jest też tutaj taki ładny wizerunek pani Beaty Szydło, która też podobno należy do tych wściekłych białych kobiet, które niszczą europejską demokrację. Dlaczego tyle kobiet wśród tak zwanych populistów? Zastanawia się pan Jonathan Menge, który nie jest kobietą i może dlatego nie rozumie, że po prostu być może kobiety w polityce czasem zachowują zdrowy rozsądek, którego nie ma u mężczyzn. To są te refleksje niemieckich socjaldemokratów, którzy boją się populizmu. Jeszcze wrócimy do tego materiału, bo on jest ciekawy w następnych przeglądach, ale pozostajemy w Niemczech. W Niemczech jest taki, proszę państwa, portal Kicker.de, bardzo ciekawy. Konserwatyzmy, nazwijmy go w ten sposób. I tutaj jest o panu artykuł Horst Eastwood Letzter Ritz, czyli ostatnia szarża Horsta Eastwooda. Chodzi oczywiście o Horsta Seehofera, który był liderem CSU, a teraz będzie ministrem spraw wewnętrznych oraz ojczyzny. Tak się zabawnie ten resort w niemieckim rządzie nazywa. Mówiłem tutaj o mocnych wpływach lewicy w rządzie Wielkiej Koalicji, ale z drugiej strony jest też CSU, to jest ta część niemieckiej prawicy, która nie zamierza oddawać pola Alternative für Deutschland. I co mówi pan Seehofer? Pan Seehofer mówi między innymi tak, że jeśli chodzi o strefę Schengen, to na razie trzeba pilnować własnych granic, bo nie wszystkie kraje pilnują Europy tak jak trzeba. Po drugie, że nie ma co mówić, że islam jest częścią Niemiec, bo islam oczywiście nie jest częścią Niemiec, chociaż niektórzy muzułmani, jak się dostosują, to mogą być. A w innej swojej wypowiedzi pan Seehofer też mówił o tym, że to jest tak, że nie powinno się wymuszać na krajach wschodniej Europy przyjmowania uchodźców, no bo one tutaj, te kraje mają swoją własną godność, swoją własną politykę i to zniszczy się wspólne Europy, jak będzie się na nich coś wymuszać. Pani Merkel jakby ostatnio też trochę to przyjrzała, a w artykule chodzi o to, w artykule napisanym przez kogo? O, gdzie tu jest autor? Kurczę, blada, autora nie ma, nie podpisał się. A, już wiem, pan Krzysztof Szwenke. Pan Krzysztof Szwenke pisze o tym, że Seehofer jest starym wrogiem pani Merkel i że to nie są tylko takie jego wypowiedzi, które tutaj trochę podgryzają niemiecką politykę, ale to jest jawna rywalizacja z panią Merkel, kogoś, kogo ona ze swojego rządu ze względu na układy partyjne po prostu usunąć tak łatwo nie będzie mogła. No cóż, zobaczymy, jak to będzie. Tymczasem w Ameryce, do Ameryki jedzie sobie pan Mohammed bin Salman, to jest następca tronu Arabii Saudyjskiej, które w tej chwili właściwie Arabią Saudyjską rządzi i które odbywa dłuższą podróż po Stanach Zjednoczonych, żeby przekonać się, czy ten sojusz amerykańsko-saudyjski cały czas się liczy. Bardzo dużo tej podróży jest, ja akurat tutaj sięgam do Al Jazeera, ale bardzo dużo na ten temat jest w amerykańskiej prasie, ponieważ Ameryka zastanawia się, w jaki sposób namówić Arabię Saudyjską, żeby jednak nie rozwijała swojego programu atomowego, a nie jest tak łatwo namawiać Saudyjczyków, żeby różnych rzeczy nie robili. Kończymy już powoli przegląd prasy. Powiem jeszcze, że tak, że na stronach National Interest jest bardzo ciekawy artykuł pana, który nazywa się Konrad Black, to brzmi jak pseudonim. Pan Konrad Black pisze o wojnie Donalda Trumpa z amerykańskim Deep State, czyli głębokim państwem. Jak ktoś ogląda serial Homeland, to wie, co to jest głębokie państwo. A na stronach Politico, pan Jakob Hanke pisze o tym, że ta wojna handlowa, którą Trump zapowiada, jeśli chodzi o metale, to jest dopiero początek i Europa się boi, że Trump będzie chciał zamordować Światową Organizację Handlu. Jak będzie? Zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Donald Trump podkreślił, że jeżeli będą jakiekolwiek skargi na nowe podwyższone cła na aluminium i stal, to on wtedy płaci cło na samochody, a to już naprawdę uderzyłoby bardzo silnie w niemiecką gospodarkę, bo gro eksportu do USA z Niemiec to jest właśnie przemysł samochodowy. To był przegląd prasy 9.18, a my wracamy za chwilę do poranka. Wnet naszym gościem będzie pani profesor Grażyna Anceparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, ale zanim to nastąpi, zanim pani profesor wkroczy do studia, to my posłuchamy piosenki Republiki.